W ciągu całego mojego życia za nic miałem metodę odczytywania ze starych źródeł cudownych wyników dawnych operacji. Przypuszczam, że żaden z tych pisarzy, którzy poświęcają całe tomy szczegółowemu wychwalaniu starych chirurgów, nie powierzyłby się z takim samym zapałem starym metodom leczenia. Jeśli chodzi o postępowanie w wypadku kamieni pęcherzowych aż do końca XV stulecia, to jeszcze dziesiątki lat po owych przypadkowych studiach z książek Thompsona nie mogłem sobie wyrobić żadnego innego obrazu, jak tylko ciemnej nocy, pełnej niesłychanych cierpień. Była to noc, z której przekazano świadectwa właściwie tylko o wycinaczach kamieni, którzy usuwali kamień na sposób Celsusa, a więc przede wszystkim u dzieci i u dorosłych, u których można było to zaryzykować. Wędrując z miejsca na miejsce, prócz niewielu uleczonych, zostawiali całą armię okaleczonych, umierających, wykrwawionych i chorych na przetokę, tak samo jak Mukherjee w Kanpur. Dopiero na przełomie XV i XVI wieku z ciemności beznadziejnych cierpień wyłoniła się metoda wycinania kamieni, dająca także dorosłym równie okrutną jak małą szansę pomocy. Mario Santos opublikował jej zasady na piśmie i podał, że nauczył się jej od Włocha Giovanniego de Romanis. Nowa metoda przeszła do historii jako metoda wielkiego sprzętu. Jej skromną zasługą było, że nie usiłowano już wymacywać kamienia w pęcherzu palcem przez kiszkę, by potem silnie cisnąć w kierunku krocza między odbytem a moszną, także na zewnątrz widoczne było wzniesienie, stanowiące z grubsza wskaźnik nacięcia nożem. Wynalazcy wprowadzali raczej do pęcherza sondę zaopatrzoną w podłużny rowek czy bruzdę i cisnęli tę sondę w dół w kierunku krocza. Potem używali sondy jako linii orientacyjnej i wbijali nóż w krocze, aż dosięgnął szpicem rowka. Gdy to nastąpiło, cięcie noża szło w kierunku sondy. Wycinacze kamieni rozcinali tylną część cewki moczowej, nie naruszając samego pęcherza, zwieracza i leżącej z przodu prostaty. Po dokonaniu cięcia wyciągali nóż, wpychali przez ranę w dolną część cewki instrument rozciągający i rozpychali ją z brutalną siłą, by stworzyć dostatecznie wielki otwór dla kamienia, który w końcu usiłowali wydobyć obcęgami i hakami. Wielkich kamieni nie można było tym sposobem usunąć, ponieważ kanał rany nie był dostatecznie szeroki. Przy średnich rzadko obywało się bez rozdarcia. Mimo to uważano wtedy metodę wielkiego sprzętu za postęp niosący ze sobą nadzieję ratowania życia. Tak było, chociaż także mistrzowie nowej metody zostawiali za sobą więcej zmarłych, okaleczonych czy konających niż rzeczywiście uleczonych. Moglibyśmy dziś zapytać, dlaczego ówcześni wycinacze kamieni nie wpadli na prostą myśl otwierania pęcherza od strony powłoki brzusznej, gdzie aż się prosi o cięcie. Gdy jednak w majowych dniach 1854 roku w Londynie siedziałem nad książkami Thompsona, nie zadałem sobie jeszcze tego pytania. Nie postawił go także Thompson. Nikt go nie postawił. A gdyby nawet je ktoś postawił, odpowiedziano by mu to samo, co odpowiedzieliby w najlepszej wierze niezliczeni chirurgowie poprzednich stuleci. Przednia część pęcherza w mniejszych czy większych częściach pokryta jest zwisającą fałdą otrzewnej. Ja sam odpowiedziałbym na podstawie doświadczeń z rannymi na wojnie, że zranienie otrzewnej jest przeważnie śmiertelne. Nie wolno więc było atakować pęcherza od przodu, ponieważ zbyt łatwo można przy tym skaleczyć otrzewną. Obawa przed zapaleniem otrzewnej znamionowała chirurgów całego świata jeszcze w czasach moich pierwszych przeżyć z kamieniami. Zniknęła dopiero w dziesiątki lat później, gdy aseptyka zagrodziła odkrytym w tymże czasie bakteriom drogę do otwartej jamy brzusznej. W poprzednich stuleciach lęk przed zapaleniem otrzewnej panował jednak niepodzielnie. Jeden jedyny raz w roku 1560 odważył się pewien chirurg nazwiskiem Franco na cięcie od przodu. Odważył się z rozpaczy, ponieważ przy cięciu przez krocze natrafił na tak wielki kamień, że nie dał się on usunąć dołem. Nigdy już Franco nie zdecydował się powtórzyć tej operacji. Że się ona wtedy udała, uważał za jednorazowe zrządzenie Boże. Franco pozostał, jak wszyscy jego współcześni, przy okrutnym cięciu od dołu. z tą jedynie różnicą, że poza tylną częścią cewki przecinał też prostatę i szyjkę pęcherza, ale nie sam pęcherz, by złagodzić skutki barbarzyńskiego miażdżenia i rozdarcia, jak przy rozciąganym cięciu Mario Santosa. I tak już zostało. Postęp całego stulecia w walce z kamieniami pęcherza polegał jedynie na przedłużeniu przecięcia cewki moczowej o 2 cm. A osiągnięcia następnych stuleci? W roku 1697 pojawił się w Paryżu nieznajomy w habicie, zwany bratem Jacques'iem. Był to Jacques Beaulieu, urodzony w 1651 roku, niegdyś prosty żołnierz w pułku kawalerii, przypadkowy towarzysz pewnego wycinacza kamieni, od którego nauczył się początków sztuki. Wycinał on kamienie w sposób, na który nikt dotychczas się nie odważył. Robił to z beztroską prymitywa, któremu obce są podstawowe wiadomości z zakresu anatomii. Wbijał nóż tuż przy odbytnicy, wprost w sam pęcherz. Szpicem noża badał wielkość kamienia i rozszerzał cięcie, tak by kamień łatwo było usunąć. Kończył każdą operację zdaniem: ja wyciąłem kamień, a Bóg cię uleczy. Potem wcale się nie troszczył o chorego. Wkrótce wydało się, że straszliwy rzeźnik pracował bez jakiejkolwiek sondy. W wielu wypadkach rozpruwał kiszkę. Kaleczył kobiety w przerażający sposób. Mimo to zbiegały się do niego coraz to nowe ofiary cierpiące na kamienie. Całe rzesze cisnęły się do hotelu Dieu w Paryżu, że aż miejska straż musiała opróżniać sale chorych, w których operował. Jako inicjator nowej metody wycinania kamieni, udoskonalonej później przez Anglika Cheseldena, przeszedł brat Jacques do historii morderczego kamienia. Cóż więcej jednak oznaczał ten postęp, jak nie przemieszczenie cięcia o centymetr w ścianę pęcherza? Cóż więcej oznaczał, jak niemałą ulgę przy usuwaniu kamienia, a jeszcze zwiększał niebezpieczeństwo operacji? Co oznaczała także zmiana, którą mniej więcej w roku 1748 wprowadził i zastosował tysiące razy inny, tym razem prawdziwy francuski zakonnik, Jean de Saint-Côme. Otwierał on cewkę moczową metodą Mario Santosa. Potem wsuwał przez ranę do pęcherza wynalezioną przez siebie litotomkę Caché. Instrument ten składał się z sondy z rynienką i wmontowanym krótkim nożykiem, który za pomocą sprężyny można było przesuwać kilka centymetrów ku przodowi. Z chwilą, gdy górny koniec sondy znalazł się w pęcherzu, brat Combe naciskał guzik, nóż wysuwał się do przodu i otwierał prawie taką samą ranę, jaką za ponurym przykładem fałszywego brata Jacques'a robił także Cheseldon, tylko w odwrotnej kolejności. Cóż jednak oznaczała ta zmiana? Zawsze tylko kilka centymetrów w tę czy inną stronę w polu operacyjnym, którego żelazne granice stanowiła obawa przed skaleczeniem otrzewnej, nic więcej. A przecież niezliczone trupy i kaleki pozostające po takich operacjach nie przeszkadzały żywym nadal trzymać się brata Combe, a po jego śmierci w 78 roku życia tak gwałtownie go żałować, że tłum, chcąc ujrzeć jego trumnę, trzykrotnie wyłamywał bramy klasztoru. Tak jak brat Jacques uchodził on w swoich czasach za dobroczyńcę. Jak to się jednak mogło stać? Jak? Zapytałem także Thomsona w dniu mojego odjazdu z Londynu 18 maja 1854 roku. Jak to było możliwe? Thomson wyjął z półki kopię pewnego obrazu, który otrzymał w darze od jakiegoś holenderskiego pacjenta. Oryginał dziesiątki lat później ujrzałem w Leydzie. Obraz przedstawiał młodego człowieka, Jana de Doot, który w prawej ręce trzymał nóż, a w podniesionej lewej wielki kamień pęcherzowy oprawiony w złoto. Gdy ujrzałem ten obraz w ręku Thomsona, przypomniałem sobie łacińską książkę, którą znalazłem wśród jego pism. Były to Observationes Medice holenderskiego anatoma Nikolausa Tulpa, uwiecznionego przez Rembrandta. Tulp przedstawiał w niej, jak młody Holender Jan de Dot, dręczony straszliwymi bólami z powodu kamienia, pewnego dnia roku 1651 posłał swą żonę na targ rybny, by wykorzystać jej nieobecność i samemu wbić sobie nóż przez krocze do pęcherza. Rozszerzył ranę dwoma palcami, wygrzebał kamień i pozostał przy życiu. Przypomniałem sobie jeszcze drugą z książek Thompsona. Obserwaciones niemieckiego chirurga Waltera. Opisywał on w niej historię czeladnika bednarskiego, który w roku 1701 z rozpaczy sam sobie wyciął kamień. Czeladnik wziął przyrząd do puszczania krwi, przez krocze wbił je sobie do pęcherza, dwukrotnie rozszerzył ranę, usunął kamień, przepłukał piwem, a potem natychmiast wstał i wśród przyborów do szycia swej matki szukał igły, by zaszyć ranę. Thompson położył swą szczupłą rękę na obrazie Jana de Dot. Jak? Powiedział. Jak? Pan powinien wiedzieć najlepiej. Rozpacz Jana de Dot była rozpaczą tysięcy innych, którzy zdobyli się na odwagę i sięgnęli po nóż. Skierował na mnie swe jasne oczy pod wielkimi, krzaczastymi brwiami. Niech pan pomyśli o owej nocy w Kanpur, powiedział. Niech pan sobie wyobrazi, że całe pańskie życie miałoby się składać tylko z takich nocy cierpień nie do wytrzymania, w czasach, gdy nie znano jeszcze chloralu ni narkozy. Co by pan wtedy zrobił? Co by pan zrobił w czasach, gdy nie było eteru, chloroformu, a także żadnego siwiala, przy wielokrotnie większej ilości chorych na kamienie, z dziećmi włącznie? Co by pan zrobił? Ból i wola życia znaczą wszystko na tym świecie. Los nie przepuścił okazji, by mi okrutnie uświadomić prawdę słów Thompsona. Gdy dwa dni później, wysiadając z paryskiego pociągu na Dworcu Północnym, postawiłem prawą nogę na peronie, po raz pierwszy od czasu Kanpur napadła mnie prawdziwa kolka. Prawdopodobnie przeszło pięciogodzinne trzęsienie w ówczesnym wagonie kolejowym, w połączeniu z jakimiś innymi, nie dającymi się ustalić okolicznościami, po długiej przerwie znowu zmobilizowało moje kamienie. Musiałem skupić całą siłę woli, by bez krzyków bólu wytrzymać kontrolę bagażu przez urzędników celnych i jazdę dorożką do Grand Hotel du Louvre. Prześladowany ciekawskimi spojrzeniami dotarłem wreszcie do mojego pokoju, skuliłem się z zagryzionymi do krwi wargami i padłem na kolana przed moim bagażem, by wyjąć opium i chloral. Skąpany w pocie, gryząc poduszkę, a mimo to głośno jęcząc, czekałem na skutek środków. Bez wątpienia znów jakiś kamień przesunął się ku przodowi. Ani opium, ani chloral nie przyniosły większej ulgi, tylko chwilowe złagodzenie i ogólne otępienie. Upiorna noc w Szczurzej Norze w Kanpur powtórzyła się w olbrzymim, liczącym kilkaset pokoi luksusowym hotelu, daleko od nieznośnej samotności i zagubienia tamtej indyjskiej nocy. A mimo to zdało mi się, że jestem nie mniej samotny i zagubiony. Następnego ranka, klęcząc przed biurkiem, z wielu przerwami napisałem list do Siviala. Przedstawiłem moje położenie i zamiary i prosiłem go usilnie o wizytę, ponieważ sam nie mogłem go odwiedzić. W twarzy służącego widziałem jak w lustrze, w jakim nastroju musiałem się znajdować. Czekałem godzinę z niecierpliwością, jaką powodują nieznośne bóle. Wreszcie służący wrócił. To, co miał zakomunikować w moim położeniu, zdało mi się oznaczać wyrok śmierci. Przed dwoma dniami Siwial wyjechał z Paryża na konsultację do Bordeaux i oczekiwano go dopiero za 3 dni. 3 dni w moim nastroju zdały mi się równoznaczne z przymusem do samobójstwa. W napadzie dreszczy zdecydowałem się sprowadzić jakiegokolwiek lekarza, gdy służący powiedział: pan doktor Maisonneuve jest tu właśnie na konsultacji. Może zgodzi się odwiedzić pana. Nie mogę mu oczywiście powiedzieć, że pan oczekiwał doktora Siviala. Powiedz mu, co chcesz, jęknąłem, szczękając zębami wśród dreszczy. Kto to jest doktor Maisonneuve? Główny chirurg szpitala de la Pitié, odparł służący. Kilka dni później wyznał mi, że Jacques-Gilles Maisonneuve przezwany został przez innych lekarzy bykiem znad Sekwany lub skrytobójcą i był jednym z najbardziej kontrowersyjnych chirurgów Paryża tego czasu. Maisonneuve istotnie wkrótce się zjawił, mały człowiek o wyglądzie buchaja, dobiegający 50. Kuląc się z bólu, niezbyt wyraźnie zapamiętałem jego fizjonomię. Później jednak wyryła się ona w mojej pamięci w sposób niezapomniany. Najbardziej rzucające się w oczy jego zewnętrzne cechy to ostro sterczący nos i płomienne, ciemne oczy. Maisonneuve zdawał się typowym przedstawicielem heroicznej generacji pionierów chirurgii. Zaatakował mnie wesołym potokiem słów, z których, oszołomiony przez opium, niewiele rozumiałem. Potem ujął w rękę niezwykle długą sondę. Pracował z bezwzględnością i szybkością okresu przednarkotycznego. Część kamienia, powiedział po niespełna dwóch minutach, zaklinowana w drodze na zewnątrz, przecisnęła się już dość daleko. Przeszywał mnie przenikliwy, niezmiernie ostry, tnący ból. Po chwili Maisonneuve podniósł w długich kleszczach na wysokość mojej twarzy kamień wielkości ziarna grochu. Wyprostował się, wsunął sondę i kleszcze do aksamitnego futerału i powiedział: powinien pan usunąć kamienie chirurgicznie. Jutro przed południem będę operował w szpitalu de la Pitié. Może się tam pan przekonać, że to jest łatwa sprawa. Do widzenia, monsieur. Na razie byłem całkowicie wyczerpany. Po kilku godzinach jednak w takim stopniu przyszedłem do siebie, że postanowiłem następnego dnia odwiedzić Pitié, jeden z najbardziej znanych szpitali ówczesnego Paryża, i w ten sposób wykorzystać czas do powrotu Siviala. Kazałem się zawieźć bardzo miękko resorowanym powozem do ogrodu botanicznego. W pobliżu, przy ulicy La Cépède, stał prastary budynek Pitié, który w roku 1612 Maria Medici kazała zbudować jako przytułek dla żebraków. Ponury, zaniedbany dom z brudnymi smugami poniżej okien. Dzięki moim dokumentom nie miałem trudności z dotarciem do sali operacyjnej. Było to parterowe pomieszczenie, z pewnością nieczyszczone i niebielone od niepamiętnych czasów. Na niektórych ławkach leżał nie tylko kurz, ale zalegała centymetrowa warstwa błota. Kilka stojących dokoła krzeseł było tak brudnych, że widzowie czekający w pobliżu byle jak uporządkowanego łóżka, które służyło jako stół operacyjny, woleli stać. Okna znajdowały się tak nisko, że z zewnątrz każdy mógł zajrzeć do środka. Nie było czasu na dalsze obserwacje, bo wkrótce wszedł zdecydowanym krokiem Maisonneuve w towarzystwie swoich asystentów. Kazał sobie podać kitel operacyjny, sztywny od krwi i ropy. Z dziurki od guzika zwisało kilka sznurków służących do podwiązywania naczyń krwionośnych. Pierwszym pacjentem był 60-letni wychudły chory z kamicą, który, jak szorstkim donośnym głosem oznajmił Maisonneuve, cierpiał na kamienie od 2 lat i wreszcie zdecydował się na ich wycięcie. Według niego był to wciąż jeszcze jedyny niezawodny sposób i miał nim pozostać, pomimo reklamy innych metod przez pewnych lekarzy. Prawdopodobnie był to przytyk pod adresem Siviala. Pacjent był tak słaby, że nie można było zastosować narkozy, jak wyjaśnił Maisonneuve. Tymczasem jeden z asystentów włożył choremu między zęby złożony gałganek i chwycił go za barki, a dwaj inni ułożyli jego nogi w położeniu do wycięcia kamienia. Starzec był za słaby, by się bronić, był także zbyt wyczerpany, by krzyczeć. Wydał tylko bulgocące westchnienie, gdy Maisonneuve ze zręcznością prestidigitatora wepchnął w jego cewkę moczową rowkową sondę i w kilka sekund później wbił nóż w krocze. Zauważyłem silne krwawienie z rany i spostrzegłem, że pacjent stracił przytomność. Maisonneuve szybko wprowadził przez ranę kleszcze. Jego ręka zaczerwieniła się od krwi. Uszkodził widocznie duże naczynie. Gwałtownie zaczął wyciągać kleszcze, zażądał drugich, wprowadził je i znowu wyjął. Wyprostował się z zaczerwienioną twarzą. Pokazał kleszcze, w których tkwił fragment kamienia. Marzłem, mimo że w pomieszczeniu panował duszny upał. Zauważyłem, że kilku widzów rozmawiało z oburzeniem w jakimś obcym języku. Miałem nieodpartą chęć opuszczenia sali. Zmusiłem się jednak, by pozostać, ponieważ spodziewałem się, że Maisonneuve wytnie jeszcze jeden kamień i będzie miał przy tym więcej szczęścia. Jednak amputował tylko ramię. Naprzód złamał w brutalny sposób kość przedramienia pacjenta, a potem dopiero przeciął mięśnie. W panicznym podnieceniu wyszedłem, zanim operacja dobiegła końca. Szedłem, w rzeczywistości nie zdając sobie sprawy, dokąd zmierzam, w kierunku ogrodu botanicznego. Skorzystałem z północno-zachodniego wejścia u początku ulicy Cuvier i szedłem krętymi ścieżkami, które prowadzą między gładko strzyżonymi żywopłotami do pawilonu La Gloriette. Zauważyłem przy tym, że nie jestem sam. Tuż koło mnie szedł mały, chudy człowiek w średnim wieku. Prawdopodobnie towarzyszył mi już przy wyjściu ze szpitala. Pan jest zapewne Amerykaninem, powiedział, gdy zmiarkował, że go zauważyłem. Mówił po angielsku z mocno francuskim akcentem, i przeszedł na francuski, gdy usłyszał, że rozumiem po francusku. Uniósł kapelusz i wymienił tytuł doktorski oraz swe nazwisko, a uczynił to tak szybko, jak to jest w Europie regułą, że go nie zapamiętałem. Szedłem za panem, rzekł, ponieważ na przykładzie Maisonneuve'a nie powinien pan wyciągać wniosków o chirurgii francuskiej. Maisonneuve jest barbarzyńcą, który operuje wszystko, czego nie chcą operować inni, człowiekiem, któremu obca jest wszelka normalna miara. Nie cofa się przed okrucieństwem, a ludzkie ciało uważa za scenę, na której może demonstrować swą technikę chirurgiczną i instrumenty. Niektóre z nich są w każdym razie znakomite, nawet nieśmiertelne, jak jego nóż do cięcia cewki. Nie osądzam pochopnie, przerwałem mu, wciąż jeszcze zajęty samym sobą i moją trwogą, ledwo panując nad głosem. Ale mnie samego czeka operacja kamienia. Potrzebny był mi wentyl dla mojej obawy. Szukałem podpory czy pociechy, gdziekolwiek by się nadarzyła. Uchwyciłem się zupełnie obcego, jak gdyby mógł mi to zapewnić. Zatrzymał się i uczynił teatralny gest przerażenia. Taki młody, zawołał. Ale nie zamierza pan chyba iść pod nóż Maisonneuve'a? Nie, wybuchnąłem, z pewnością nie. Głos mój drżał. Ale co pan mnie ma o Sivialu, jeśli on jest taki sam? Nieznajomy nagle się ożywił i położył swą prawicę na moim lewym ramieniu. Sivial, odparł. O, on jest całkiem inny. Byłem kiedyś jego studentem, ale... Głową uczynił ruch ku swemu lewemu ramieniu i dopiero teraz zauważyłem, że tego ramienia brak. Nieszczęśliwy wypadek, powiedział, i do tego nieszczęście, że trafiłem w ręce Maisonneuve'a, dlatego chodzę na jego operację. Widok innych jego ofiar jest dla mnie jakby perwersyjnym zadośćuczynieniem. Ale wracajmy do Siviala. Niedoszły francuski chirurg, którego przypadek czy przeznaczenie postawiło na mojej drodze, nazywał się Morin czy Moreau. Jego nazwisko jest zresztą bez znaczenia. Objąłem go, że tak powiem, w posiadanie. Skoro Thompson był nieuchwytny, w niespokojnych dniach dzielących mnie od powrotu Siviala szukałem w Moranie nowego źródła, z którego mógłbym czerpać zaufanie do Siviala i wiedzę o jego nowej metodzie. Po straszliwym przeżyciu w sali operacyjnej Maisonneuve'a, jeszcze lepiej niż w poprzednich tygodniach, pojąłem lęk niezliczonych towarzyszy w cierpieniu przed wycinaniem kamieni, które przez stulecia medycyna mogła zaoferować jako jedyny środek i do tej pory w większej części świata jeszcze oferowała. Morin także nie wiedział, czy kiedykolwiek wiadomość o samooperacji pułkownika Martena dotarła do Siviala. Znał także inny wypadek bezkrwawego rozkruszenia kamienia własną ręką chorego. Około połowy XVIII wieku obawa przed wycięciem kamienia skłoniła nieznanego brata zakonnego ze zgromadzenia cystersów do własnoręcznego rozkruszenia kamienia. Wprowadził on rurkę kateteru do pęcherza, a następnie przez nią wąski pilnik. Uderzeniami młotka na pilnik udało się mnichowi w ciągu roku rozkruszyć kamień. Morin nie umiał mi powiedzieć, czy Sivial w czasie, gdy rozpoczynał swą pracę, wiedział o wynalazku zakonnika. Uważał za bardziej prawdopodobne, że faktycznym ojcem duchowym metody był monachijski profesor Gruithuisen, o którym już w Londynie słyszałem od Thompsona. Dziś jestem pewien, że tak było. W tych paryskich dniach Gruithuisena nie było już między żywymi. Urodzony w roku 1774, syn bawarskiego sokolnika, późniejszy profesor medycyny, fizyki, chemii i astrologii, na początku XIX stulecia podążał za dawnym marzeniem rozpuszczania kamieni pęcherzowych przy pomocy środków chemicznych. Ponieważ, jak wiedział, były różne rodzaje kamieni, do których rozpuszczenia trzeba było różnych środków, zamierzał ukruszyć małe kawałki kamienia wewnątrz pęcherza, wydobyć je i zbadać ich skład. Na podstawie tego badania miał następnie określić właściwy środek. Przeprowadzał doświadczenia na zwłokach. Do pęcherza, w który uprzednio włożono kamień, wprowadzał rurkę kateteru. Przez tę rurkę wsuwał Gruithuisen pętlę drucianą, którą tak długo poszukiwał kamienia, aż go uchwycił i przez ciągnięcie zewnętrznych końców przybliżył do tkwiącego w pęcherzu końca kateteru. Potem wsuwał przez rurkę kateteru świder, który wprawiało się w ruch jak świder korbowy. Przewiercał nim kamień i wydobywał kawałki do zbadania. Gruithuizen nigdy nie zdołał wypróbować swych przyrządów na żywym człowieku, ponieważ w czasie jego eksperymentów Bawaria należała do tych niewielu błogosławionych okolic Europy, gdzie niemal zupełnie nie występowała kamica. Gruithuizen zadowolił się opublikowaniem owych prób w piśmie, które ukazało się w roku 1813. Oddał się innym badaniom, nie przeczuwając, że posiew jego idei zaledwie w 10 lat później zakiełkuje w Paryżu. Gdy Jean Civial podjął eksperymenty Gruithuizena, miał 26 lat i jeszcze studiował nauki medyczne w Paryżu. Pochodził z okolic Auvillac i brak mu było środków pieniężnych, jakie faktycznie były potrzebne do prac badawczych. Opanowała go jednak idea zastąpienia okrutnej operacji wycięcia kamienia nową, bezkrwawą. Ostatecznie nie odgrywało roli, czy kierowały nim tak zwane naukowe zainteresowania, czy też przekonanie, że kiedyś taką bezkrwawą metodą może dorobić się majątku. Przez 5 lat Civial eksperymentował na samym sobie i zwłokach w anatomii paryskiej, aż w roku 1823 po raz pierwszy wypróbował skonstruowane przez siebie instrumenty na pacjencie i szczęśliwie usunął mały kamień. Nie wiedział, że w tym samym czasie dwaj inni młodzi medycy paryscy, Amusa i Leroy d'Etiol, zajmowali się tym samym problemem. Drugiemu z nich również udało się skonstruować instrumenty, które miały szansę powodzenia. Gdy w roku 1825 wystąpił z nimi, Civial już go wyprzedził o rok. Po licznych próbach, okrężnych drogach i rozczarowaniach udało się Civialowi sporządzić instrument składający się z bardzo cienkiej rurki kateteru, na której górnym końcu, wprowadzanym do pęcherza przy pomocy śruby nastawczej i dźwigni, rozszerzały się trójramienne kleszcze, którymi można było uchwycić kamień. Pierwsze próby rozkruszenia uchwyconego tak kamienia przy pomocy wsuniętego przez kateter cienkiego pilnika, a więc na sposób mnicha z Burgundii, wykazały, że niebezpieczeństwo skaleczenia pęcherza było zbyt wielkie. Civial więc zastosował świder korbowy, wprowadzając do uchwyconego kamienia jego tnący koniec. Trudność polegała na tym, że na skutek małej drożności cewki moczowej przyrządy musiały być niezwykle cienkie, a mimo to dostatecznie mocne, by nawet twarde kamienie pęcherzowe rozkruszyć na wiele małych części, które pozwoliłyby się wydalić w sposób naturalny. Dalsza trudność polegała na tym, że chirurg musiał operować w ciemno, uchwycić kamień i przewiercić bez skaleczenia pęcherza, na nowo uchwycić w innym położeniu i znowu przewiercić, żeby wreszcie pękł. W roku 1824 Civial był tak pewny swego odkrycia, że wezwał przedstawiciela Królewskiej Akademii Nauk w Paryżu na świadka rozkruszenia kamienia u 32-letniego pacjenta Gentila. Akademia usłuchała wezwania. W obecności barona Perua, kawalera Chaussiera i wielu innych lekarzy w swym prywatnym mieszkaniu przy Rue de Godot de Morua 2 Civial udowodnił, że jego idea ma realne szanse powodzenia. W tej operacji Civial rozbił mniej więcej 1/3 kamienia bez zadania Gentilowi bólu. 24 lutego przeprowadzał następną próbę w obecności świadków i 3 marca ukończył próby całkowitym rozkruszeniem kamienia, po którym nastąpiło wydalenie wszystkich jego cząstek. Gentil zjawiał się pieszo na każdą wizytę i opuszczał dom Civiala również bez pomocy. Po 3 wizycie badanie wykazało, że pęcherz Gentila jest całkowicie wolny od kamieni. Pierwsze rozkruszenie kamienia bez cięcia, bez okaleczenia i niemal bez bólu udało się, jakkolwiek odkrycie narkozy było jeszcze kwestią dalekiej przyszłości.